Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Millionaire Real Estate Agent to poradnik biznesowy dla pośredników nieruchomości, napisany przez Gary'ego Kellera we współpracy z Dave'em Jenksem i Jayem Papasanem. Książka nie obiecuje łatwego wzbogacenia się, ani nie traktuje wysokich dochodów jako rezultatu wyjątkowej charyzmy. Jej celem jest pokazanie, jak przekształcić indywidualną praktykę pośrednika w powtarzalne, mierzalne i skalowalne przedsiębiorstwo. Autorzy opierają wywód na obserwacjach najlepszych agentów i przekładają ich działania na modele finansowe, marketingowe, budżetowe oraz organizacyjne. Centralne miejsce zajmują trzy filary: pozyskiwanie kontaktów, zdobywanie ofert i wykorzystywanie dźwigni w postaci ludzi, procesów oraz narzędzi. Keller przekonuje, że wynik finansowy jest konsekwencją dobrze zaprojektowanego systemu, a nie pojedynczych udanych transakcji. Dużo uwagi poświęca też celowi osobistemu, dyscyplinie oraz pracy na liczbach. To książka osadzona w realiach amerykańskiego rynku, lecz jej podstawowa logika, czyli planowanie lejka sprzedaży, stały kontakt z bazą klientów i delegowanie zadań, pozostaje użyteczna także szerzej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy filary działalności: kontakty, oferty i dźwignia. Najbardziej rozpoznawalnym szkieletem książki są trzy elementy określane jako leads, listings i leverage. Pierwszy oznacza stały dopływ potencjalnych klientów. Keller traktuje go jako warunek nadrzędny. Jeżeli agent nie ma wystarczającej liczby wartościowych kontaktów, problemy z dochodem, organizacją czy marką są w praktyce wtórne. Drugi filar, ofert i sprzedaży, wskazuje na większą przewidywalność pracy z nieruchomościami wystawionymi na rynek. Oferta pozwala agentowi promować konkretny produkt, przyciągać kupujących i budować widoczność, zamiast stale reagować na pojedyncze potrzeby nabywców. Nie znaczy to, że obsługa kupujących jest nieważna, lecz że portfel ofert ma szczególną wartość operacyjną. Trzeci filar, dźwignia, dotyczy ograniczeń czasu jednej osoby. Autorzy rozbijają ją na ludzi, systemy i narzędzia. Asystent może przejąć administrację, udokumentowany proces może ograniczyć pomyłki, a technologia może ułatwić zarządzanie bazą kontaktów. Te trzy filary tworzą logiczną sekwencję. Najpierw trzeba zapewnić popyt, potem budować zasób ofert, a następnie usuwać osobiste wąskie gardła. W ten sposób książka odróżnia aktywność od modelu biznesowego. Agent nie powinien jedynie być zajęty, ale świadomie wzmacniać działania o największym wpływie na przychody. Po drugie, model ekonomiczny zamienia ambicję dochodową w mierzalne działania. Keller proponuje rozpoczęcie planowania nie od listy zadań, lecz od celu finansowego. Model ekonomiczny prowadzi od zakładanego dochodu osobistego do liczby transakcji, potrzebnego wolumenu sprzedaży, liczby podpisanych umów oraz liczby kontaktów koniecznych na wcześniejszych etapach procesu. Taka konstrukcja ma praktyczne znaczenie, ponieważ określenie celu w rodzaju chce zarabiać więcej nie mówi agentowi, co ma zrobić w poniedziałek rano. Dopiero przełożenie celu na wskaźniki ujawnia, ile rozmów, spotkań, prezentacji i działań marketingowych jest potrzebnych. Książka podkreśla, że liczby powinny być oparte na realnych współczynnikach konwersji danego agenta i danego rynku, a nie na życzeniowych założeniach. Jeśli zbyt mało kontaktów zmienia się w spotkania, problem może leżeć w kwalifikacji lub rozmowie sprzedażowej. Jeżeli spotkania nie przynoszą umów, trzeba przeanalizować ofertę wartości i sposób prezentacji. Model nie jest więc wyłącznie arkuszem do prognozowania dochodu. Jest narzędziem diagnozy. Chroni także przed częstym błędem polegającym na ocenianiu pracy wyłącznie przez pryzmat zamkniętych transakcji, na które wpływają opóźnienia rynkowe. Keller kieruje uwagę na wcześniejsze, kontrolowalne czynności. Dzięki temu agent może zarządzać procesem, zanim wynik końcowy pojawi się w raportach. Po trzecie, systematyczny kontakt z bazą klientów jako mechanizm pozyskiwania poleceń. W książce generowanie kontaktów nie jest jednorazową kampanią, lecz stałą funkcją firmy. Autorzy zwracają uwagę na bazę osób, które już znają agenta, korzystały z jego usług albo mogą przekazać polecenie. Taka relacja nie utrzymuje się jednak automatycznie. Wymaga zaplanowanej, użytecznej i regularnej komunikacji. Opisywane systemy 8x8 oraz 33 Touch porządkują ten proces.
Pierwszy służy przede wszystkim wprowadzeniu nowego kontaktu w relacje przez serię kontaktów rozłożonych na kilka tygodni.
Drugi zakłada wielokrotne przypominanie o sobie w ciągu roku z użyciem różnych kanałów, takich jak rozmowy, wiadomości, kartki czy materiały informacyjne. Sens tych schematów nie polega na mechanicznym wysyłaniu dużej liczby komunikatów. Chodzi o to, by agent pozostał rozpoznawalny i wiarygodny w momencie, gdy odbiorca będzie potrzebował pomocy przy transakcji lub będzie znał osobę jej potrzebującą. Keller łączy więc marketing z obsługą relacji, a nie tylko z reklamą. Ważnym uzupełnieniem jest konsekwentna obserwacja źródeł kontaktów i skuteczności kolejnych etapów.
Agent może wtedy odróżnić kanały, które dostarczają realnych rozmów i umów, od działań dających jedynie pozorną widoczność.
To podejście wymaga cierpliwości, ale buduje aktywo, którego nie tworzy pojedyncza transakcja aktualną, pielęgnowaną sieć relacji. Po czwarte,
budżet i modele pracy mają ograniczać chaos, a nie hamować rozwój. The Millionaire Real Estate Agent przedstawia budżet jako narzędzie podejmowania decyzji, a nie jako prostą listę kosztów do cięcia. Agent, który chce rosnąć, musi finansować działania pozyskujące klientów, obsługę transakcji oraz późniejszą rozbudowę zespołu.
Bez określonych zasad łatwo jednak zwiększać wydatki szybciej niż przychody albo inwestować w działania, których efektu nikt nie mierzy. Model budżetowy ma pomóc rozdzielać pieniądze zgodnie z funkcją kosztu i kontrolować rentowność. Książka zestawia ten aspekt z ideą działania według sprawdzonych modeli.
Zamiast improwizować każdy etap pracy, agent powinien określić standardy dla kontaktu z klientem, marketingu, obsługi oferty, dokumentacji i analizy wyników.
Standaryzacja ma dwa skutki. Po pierwsze, zmniejsza liczbę decyzji podejmowanych pod presją i pozwala utrzymać jakość, nawet gdy liczba spraw rośnie.
Po drugie, tworzy podstawę do przekazania części obowiązków innej osobie. Nie da się skutecznie delegować procesu, który istnieje wyłącznie w pamięci właściciela firmy. Autorzy nie przedstawiają modelu jako sztywnej recepty ignorującej lokalne warunki. Jego wartość polega raczej na tym, że daje punkt wyjścia, wspólny język do oceny wyników i możliwość świadomej korekty.
Kreatywność ma pojawiać się po opanowaniu podstaw, a nie zastępować elementarną organizację. Na koniec, zespół ma uwalniać agenta do pracy o najwyższej wartości.
Rozbudowa zespołu jest w książce przedstawiona jako odpowiedź na ograniczoną liczbę godzin oraz rosnącą złożoność działalności.
Keller nie sugeruje, że każdy początkujący agent powinien natychmiast zatrudniać wiele osób.
Najpierw potrzebne są wystarczający przepływ kontaktów, jasne procesy i dochód, który uzasadnia koszt wsparcia.
Gdy te podstawy istnieją, właściciel firmy powinien przeanalizować, które zadania nie wymagają jego osobistej obecności.
Administracja transakcyjna, planowanie komunikacji, przygotowywanie materiałów czy koordynacja mogą być wykonywane przez inne osoby według ustalonych standardów.
Celem nie jest samo posiadanie zespołu ani przerzucenie odpowiedzialności. Chodzi o przesunięcie czasu agenta ku rozmowom z klientami, pozyskiwaniu ofert, negocjacjom i rozwijaniu relacji, czyli czynnościom o wysokiej wartości ekonomicznej.
Książka podkreśla również potrzebę odpowiedzialności i pomiaru pracy. Zespół bez jasno określonych ról, rezultatów i procedur może tylko powiększyć koszty oraz chaos. W tym sensie model organizacyjny jest konsekwencją pozostałych modeli, a nie niezależnym dodatkiem.
Dobrze zbudowany zespół umożliwia obsługę większej liczby klientów bez proporcjonalnego zwiększania obciążenia właściciela.
Jednocześnie wymaga od niego zmiany roli z wykonawcy wszystkich zadań na osobę projektującą system, rozwijającą ludzi i kontrolującą kluczowe wskaźniki. Podsumowując,
książka będzie najbardziej przydatna dla agentów nieruchomości, którzy chcą odejść od pracy opartej na przypadkowych zleceniach, pamięci i stałej dostępności właściciela.
Skorzystają z niej zarówno osoby początkujące, ponieważ dostają uporządkowany sposób wyznaczania celów i budowania bazy kontaktów, jak i doświadczeni pośrednicy, którzy osiągnęli pułap, którego nie potrafią przekroczyć bez lepszych procesów lub wsparcia zespołu.
Wartość dla czytelnika nie sprowadza się do samej aspiracji miliona dolarów dochodu. Ważniejsza jest metoda myślenia wstecz od wyniku finansowego, przez wskaźniki sprzedaży aż do codziennych czynności podlegających kontroli.
Na tle wielu poradników dla agentów książka wyróżnia się połączeniem motywacji z modelem operacyjnym. Nie ogranicza się do rad o budowaniu marki osobistej, perswazji czy aktywności w marketingu. Pokazuje zależności między generowaniem kontaktów, udziałem ofert w biznesie, budżetem, obsługą klientów i strukturą organizacyjną. Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie zbiór luźnych technik, lecz ramę do oceny całej firmy. Część narzędzi i przykładów odzwierciedla realia rynku amerykańskiego, dlatego należy je dostosować do lokalnych przepisów, prowizji i zwyczajów klientów. Mimo tego zasady regularnego follow-upu, mierzenia konwersji, planowania kosztów oraz delegowania powtarzalnych zadań są szeroko przenośne. To wymagający przewodnik, szczególnie dla osób szukających szybkich efektów, ale jego przewaga polega właśnie na nacisku na dyscyplinę, powtarzalność i długoterminową rentowność. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gary Keller, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.